Krzysztof Jabłonka jest w studiu. Witam cię raz ponownie. Jeszcze, Krzysztofie, i spróbujemy kilka słów o znaczeniu tej akcji antypolskiej dla zwykłych Rosjan, bo to przecież do nich jest ten putinowski przekaz skierowany, to oni słyszą na antenach swoich dzienników telewizyjnych, że Polacy swołocze, niewdzięczni. No jak to jest?
Od razu powiem, że się wstydzą za prezydenta. To odebrałem już kilkanaście takich informacji od moich przyjaciół, którzy przepraszają i mówią, że no, nie myśmy go wybierali na pewno. Zresztą w Rosji, jak wiemy, nie wybiera się prezydenta. Prezydent jest po prostu przynoszony i można najwyżej na niego zagłosować. Ale nie zagłosowanie niczym oczywiście niczego nie zmienia. Natomiast myślę jednak, że przekaz wewnętrzny ma utwierdzić Rosjan w dwóch kwestiach. Po pierwsze, nie uważajcie Polski za takiej idealnej. Dlaczego? Dlatego, że tam pracuje ponad 2000 ludzi w oczernianiu Polski nieustannie. My to teraz widzimy, to jest trochę jak łódź podwodna, która się wynurzyła, ale ona się nie urodzi z momentem wynurzenia. Ona cały czas pod wodą była. I gdyż Polska cieszy się niesamowitą estymą, Nie dlatego, żeby nas tam znowu tak bardzo lubiano, tylko to jest przykład, kim może być Rosja. Polska jest jakby alternatywą. Zobaczcie, Polakom się udało. Tacy sami Słowianie jak my. Myślą podobnie, gadają, że można zrozumieć. Dlaczego my nie mamy tego, co oni? I po towary z Polski cieszą się ogromnym powodzeniem, a jak w Irkucku zniszczono transport jabłek z Polski, które były wielkości pięści, to ludzie się zastanawiali, jak można tak wspaniałe jabłka zniszczyć, kiedy się ma takie maleńkie jak orzechy włoskie. A zatem niszczenie tego, co polskie, wszystko i generalnie, towary, chociażby stroje z Polski, to mięso z Polski, to powoduje wściekłość. I trzeba teraz podkopać w ogóle Polskę, żeby się Rosjanie brzydzili wszystkiego, co polskie. Dodam, że wszystkie ulice w Irkucku, które cokolwiek wspominały o Polakach, Dybowski, ktokolwiek inny tam, zostały wyrwane dosłownie z muru. Ulica polskich powstańców zabajkalskich też została
proszę
zniszczona.
Państwa, czasem dzwonią telefony, również niezwykle popularnego Krzysztofa Jabłonki. Pewnie kolejna redakcja, usłyszawszy, że jest taki historyk, chce go koniecznie do swojego programu zaprosić.
W każdym razie nie dajmy się nabrać, bo Rosjanie się też nie dają nabrać.
Trzymajmy kciuki w takim razie, że to się uda. To myślę, że wielką nowością tym razem jest to, że eksponujemy postać Witolda Pileckiego.
Że i słusznie.
Przypominamy o człowieku, który do tego Auschwitz poszedł sam, który był wówczas dwójkarzem, ale nie mógł o tym mówić.
Czyli wywiadowcą.
Czyli wywiadowcą, który dostał zadanie od swoich dowódców.
Założyć konspirację.
By, tak. Dokładnie, by zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje, bo ten obóz, kiedy się tam dostawał, Witold Pilecki, nie był znany.
No, wręcz odwrotnie, był zagadką. Nikt jeszcze nie przypuszczał, że Niemcy mają tak straszliwe pomysły. Przyznać trzeba, że to drugie, właściwie trzecie dno Holokaustu, naprawdę się ludziom to nie mieściło w głowie. Jeśli ktoś przed wojną coś takiego zaczynał pisać i grozić, że jak Japończycy przyjdą, wtedy Japończycy byli tacy w modzie, to wszyscy mówili, no, ale poniosła go fantazja. Niemcy przeszli wszelką fantazję i trzeba było błyskawicznie dorosnąć do poziomu realizmu i do tego służyła misja rotmistrza Pileckiego, który przywiózł autentyczne dane i powiedział, nie łudźmy się, grozi nam zagłada. To diametralnie zmieniło nastawienie. Przede wszystkim pojednano się z Piłsudczykami, przynajmniej częściowo. No w obliczu zagłady już wypada sobie chociaż na szubienicy podać rękę. Diametralnie zmieniło stosunek do Żydów, bo to rzeczywiście zorientować się, że Zachód się w ogóle nie zorientował, a co do myśmy to dokonali. I zaczęto, no i przede wszystkim chłopi polscy wtedy też z takiej chłostry samoobrony w zasadzie nagle zrobiły się potężne oddziały, które weszły w skład Armii Krajowej. I to jest fenomen w Europie. Fenomen w Europie, w którym funkcjonują również Żydzi jako część narodu polskiego. Pamiętajmy, my jesteśmy jeszcze Rzeczpospolitą wielu narodów. Tu są i Ormianie, i Tatarzy w tym odgrywają rolę. Wszyscy leżą pod Monte Cassino równo. Jak się kończą krzyże,
to
zaczynają się
problem,
macewy.
Z którym trzeba się rozprawić, może nawet teraz. My mówiąc Żydzi, przyjmujemy nieświadomie.
Jakiś inny naród, jakby oni byli Wietnamczycy.
Przyjmujemy nieświadomie kryteria niemieckie. Tak? Kryteria, zgodnie z którymi Niemcy nie oddzielali Żydów od nieżydów, jak się urodziłeś, jak twoi dziadkowie,
tak,
no to jest.
Trzy
jesteś...
ćwierci, dwie piąte, tam były jakieś ułamki. Natomiast
w Polsce
u nas...
można było być i Polakiem. Ortodoksyjnym Żydem i równocześnie Polakiem.
Oczywiście, wszystko zależało od tego, czy on się czuł tutejszy, czy nie. Ale co ważniejsze, Żydzi amasowo w XIX wieku, bo na początku XX przyjmowali chrzest, bardzo wybitni, natychmiast byli uznawani za Polaków.
No bo wtedy
nie było problemu przecztów.
Pod zaborami przejście na katolicyzm, nawet czy na luteranizm i zostanie, wyrwanie się ze sztetla, no było pewnym aktem odwagi. No ci, którzy przechodzili na prawosławie, to wiadomo, robili to dla kariery, ale do kościoła katolickiego?
Ale prawosławnym Żydom to wypominano. Natomiast w Polsce było nie do pomyślenia. No, nasza przecież Helenka Kowalska, czyli święta Faustyna, służyła właśnie jako pomocnica w domu państwa Lipszyców, którzy świeżo chrzest przyjęli w kościele świętego Jakuba i do której wysłano ją i bardzo była tam mile przyjęta. No, no była w rodzinie. I Żydzi byli w rodzinie, tak to należy powiedzieć. Oczywiście byli tacy, którzy się z tej rodziny wypisywali, którzy z Polakami nie chcieli mieć, ale właściwie z wszystkimi, którzy nie byli Żydami, z Niemcami też nie utrzymywali. Natomiast kompletnie się nie mieściło w głowie, jak Niemcy mogą zabijać swoich własnych Żydów.
Wszystkich, jak leci. Czy mamy jakieś szanse, żeby dotrzeć do Rosjan? Bo głównym tematem jest wykorzystanie polityczne tego, tej straszliwej tragedii, która wydarzyła się na naszych ziemiach, której nie mogliśmy w żaden sposób zatrzymać, a ci, którzy mogli, nie chcieli, by dotrzeć do samych Rosjan, by tą propagandę kremlowską przebić, żeby jak balon
zrównoważyć.
Się...
Wystarczy zrównoważyć. Albo przebić jak balon. Tak, tu słusznie ująłeś. Przede wszystkim trzeba do nich mówić po rosyjsku. To jest od tego się zaczyna. Więc jeżeli nie umiemy przetłumaczyć na rosyjski albo porządnie rozgawarywać na ruskim języku, to w ogóle sobie możemy darować taką propagandę po angielsku na przykład. Bo ta dotrze do elit, które i tak już są przekonane. Elity się nie dadzą oszukać. Oni mają bardzo dobre filmy na YouTubie, które świetnie pokazują Ribbentropa z Mołotowem. Lepiej nawet od naszych, bo mają więcej filmów. Natomiast druga rzecz bardzo istotna, to jest przekonać ich o pozytywnym stosunku Polaków i pamięci tych Rosjan, którzy naprawdę byli bohaterami i którzy naprawdę choćby te trzy dni dali nam swobodę od Niemców i za to być im wdzięczni. Oczywiście w tym jest pewien żart ponury, że tylko trzy dni, ale sami Rosjanie ostrzegali. Przynajmniej moich rodziców, nocując w ich mieszkaniu. My was teraz oswabaszdajemy. No, za trzy dni idzie NKWD i ono zrobi z was to, co z nas. Ale powiedział pewien pułkownik proroctwo. Dzisiaj my was, jutro wasze dzieci wyzwolą nasze. I tego się trzymajmy.
Krzysztof Jabłonka, bardzo serdecznie dziękujemy.
Jeszcze raz pozdrawiam
te wydarzenia
państwa.
Śledzimy cały czas. 15:30 oficjalne spotkanie.
Jeszcze jedno dodałbym. Należy od Rosjan zażądać. Oddajcie nam naszych Żydów. Władze sowieckie w 1941 roku z terenu ambasady w Kujbyszewie, czyli dzisiejszej Samarze, aresztowali kilkudziesięciu, z tego Erlicha i Altera, głównych przywódców socjalistycznych, zamordowali. Gdzie zamordowali? Gdzie są ich groby? Oddajcie ich groby.
Ta medialna przewaga Rosji pewnie szybko nie stopnieje, ale...
Już stopnieje w naszym programie.
Trzeba walczyć.